Studio Polityka.
Dzień dobry, jesteśmy w trzeciej fali pandemii i możemy spodziewać się nowych obostrzeń poza tymi, które wchodzą w życie od jutra. W Gdańsku z kolei trwa spór o zabudowę pasa nadmorskiego Brzeźnie, a rządząca koalicja robi w tej sprawie co tylko chce, nie zważając na opinię wielu mieszkańców. Rozpoczął się także proces Magdaleny Adamowicz. O tym między innymi będziemy dziś rozmawiać. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak,
zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
Naszymi gośćmi są oczywiście tradycyjnie.
Studio Polityka.
Ponad 2000 podpisów złożono pod apelem przeciwko zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego dla gdańskiego Brzeźna. Najwięcej obaw mieszkańców budzi możliwość wycinki drzew pod zabudowę o charakterze hotelowym i gastronomicznym. Brzeźno ma być kurortem, mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.
Chcemy, aby pojawiły się usługi gastronomii, usługi kurortowe, prozdrowotne, po to, żeby do Brzeźna można było z powrotem przyjeżdżać jak do kurortu. I ten potencjał, który też leży, chcemy budować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie celem publicznym ma być rozbudowa molo w Brzeźnie, po to, żeby pieniądze zostały w Brzeźnie. To jest wizja, o której mieszkańcom opowiadaliśmy, robiliśmy to w sposób bardzo przejrzysty.
Do 19 marca gdański sąd odroczył proces Magdaleny Adamowicz. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej jest oskarżona o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych w latach 2011-2012. Gdy wypowiadała się politycznie na sali sądowej, sędzia Julia Kuciel przerwała jej, stwierdzając, że sąd to nie jest miejsce, gdzie uprawia się politykę. Proces nie jest polityczny, mówił dziennikarzom prokurator Robert Kaczor z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Jak słusznie sąd zwrócił uwagę, sala rozpraw nie jest miejscem na demonstracje polityczne i sąd prawidłowo, bardzo szybko zdecydował o tym, aby uniemożliwić wygłaszanie oświadczeń o charakterze politycznym. Sprawa nie ma absolutnie charakteru politycznego, ma tylko i wyłącznie charakter podatkowy.
Nie skończyłam jeszcze składania wyjaśnień i nie mogę się wypowiadać w sprawie, zanim nie skończę wyjaśnień przed sądem.
Opozycja i część mediów posługują się kłamstwem VAT-owskim, stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia w Sejmie. W ocenie premiera opozycja i część mediów postanowiły zaatakować nie tylko rząd, ale też etos naprawy państwa.
W ciągu jednego tylko roku, 2017, wzrasta ściągalność podatku VAT o 30 miliardów. A ile wzrasta podatek VAT w czasach Platformy Obywatelskiej przez 8 lat? Szanowni Państwo, też 30 miliardów. Nie przejęzyczyłem się. Tu 8 lat, a tutaj jeden rok. Drodzy rodacy, warto to porównać, warto mieć te liczby na uwadze.
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od tej pory zasłanianie nosa i ust jedynie przyłbicą nie będzie dozwolone. Szef resortu zdrowia powiedział, że przepis nie oznacza zakazu używania przyłbic.
Oznacza to, że mogą być stosowane na przykład dodatkowo oprócz maseczki, bo zwracam uwagę, że przyłbice przede wszystkim zabezpieczają oczy, zabezpieczają górną część twarzy i w tym sensie przyłbice są nadal dopuszczone, ale nie jako element zastępujący maseczkę, tylko ewentualnie element, który jest dodatkowy.
Temat szczepionek zdominował wideoszczyt Rady Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił na briefingu prasowym, że szef rządu był aktywny w sprawie tematu szczepień.
W tej chwili sprawy związane ze szczepionkami mają szczególny priorytet. Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach wspólnie z premierami innych krajów podejmował działania związane z pewnego rodzaju naciskiem na Komisję Europejską w celu wyegzekwowania tych umów szczepionkowych, które były podpisane z Komisją Europejską.
Studio Polityka.
I zaczynamy od szczepionek, szczepień, epidemii koronawirusa. Niestety zawsze jest to w ostatnim czasie pierwsza pozycja naszego programu.
Ciekawe, kiedy to się skończy.
I miejmy nadzieję, że jak najszybciej to się skończy, ale chyba nasze nadzieje są płonne, bo nadal nie ma szczepionek. W takiej ilości, jaką byśmy chcieli i chciałyby inne państwa europejskie. Unia Europejska wydaje się kompletnie nawaliła w tej sprawie, bo dopiero teraz są przedstawiane różne propozycje. Szef Rady Europejskiej, Charles Michel, ubolewa, wypłakuje się na obradach Rady Europejskiej. Mówi o tym, żeby stworzyć jakieś traktaty, na podstawie których te szczepionki miałyby w Europie być produkowane, dostarczane przez firmy prywatne. Dlaczego nie było tych słów, panowie, w tamtym roku, latem już nawet, zdaje się, kiedy te negocjacje trwały. Dlaczego nie ma kar umownych? Dlaczego jest taka, można powiedzieć, wręcz cisza w tej chwili nad szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, chociaż już się pojawiały głosy, że powinna podać się za tą sprawę do dymisji. Czy Unia Europejska powinna państwom, które należą do Unii Europejskiej, jakoś zrewaloryzować te straty, które ponosimy każdego dnia? Marek Formela.
No ja bym się nie spodziewał miłosierdzia ze strony Unii Europejskiej. To jest jeden z poważniejszych crash testów, jakie Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej przechodzą w ostatnim czasie. Rzecz bowiem nie dotyczy banalnego sporu o krzywiznę ogórka czy dopuszczalną długość parówki. Tym razem chodzi po prostu o życie i zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej, którzy wybierają władzę w Brukseli, którzy mają prawo oczekiwać, że skoro oddelegowano taką odpowiedzialność, a jednocześnie przekazano tak olbrzymie pieniądze, bo wszyscy jesteśmy płatnikami podatku, z którego powstaje budżet Unii Europejskiej, to mamy prawo oczekiwać, żeby w transakcji handlowej Komisja Europejska rzeczywiście była zintegrowanym, silnym podmiotem, partnerem wielkich koncernów. To jest bardzo bolesne otrzeźwienie, to co się wydarzyło. To pokazuje, że w każdym kolejnym kryzysie, który może się wydarzyć, a mogą mieć różny charakter, może się okazać, że Komisja Europejska jest po prostu teatrem marionetek europejskich.
Panie redaktorze, ale jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy Unia Europejska nie ma instrumentu takiego, żeby na przykład zobligować firmę Pfizer, już dawno mogła do tego chyba zobligować, żeby te licencje, tak jak tutaj sugeruje patenty, jak sugeruje Mateusz Morawiecki, zostały tutaj w firmach europejskich w ogóle, żeby podzielić się tymi patentami, żeby produkować te szczepionki. Dlaczego Unia Europejska tego nie robi? Przecież to jest, jak Unia Europejska kogoś chce do czegoś zmusić, to robi w ogóle bezwzględnymi metodami. Sami Polska też doświadcza różnych przykrości, a tutaj w tak poważnej sprawie jest kompletna jakaś taka...
Unia Europejska jest sumą egoizmów europejskich i to, co zostało ujawnione, czyli ten tryb zamawiania i kupowania szczepionek poza oficjalną strukturą Unii Europejskiej przez część państw, pokazuje, że koncerny znajdują się w komfortowej sytuacji, ponieważ prowadzą wielopunktowe negocjacje handlowe i nie czują się w żaden sposób zagrożone.
Ja tylko dodam, że...
Swoją nierzetelnością.
Zostawmy może już temat Unii Europejskiej, bo to jest bardzo przykra sprawa. Jakoś nie widzimy sondaży ostatnio o poparcie dla Unii Europejskiej, ale podejrzewam, że gdyby jakaś pracownia w tym momencie zrobiła taki sondaż, no to chyba poparcie byłoby dosyć słabe. Mimo tego, że czekają na nas fundusze, to ludzie chyba też widzą, co się dzieje, a tutaj no, walczymy o zdrowie, o nasze życie i ta walka jest w ogóle no, bardzo trudna i ciężka, jak wiemy wszyscy. Andrzej Potocki, na Pomorzu dzisiaj mamy ponad 1000 zakażeń. To jest kolejny dzień, kiedy na Pomorzu jest 1000 zakażeń. Od jutra na terenie warmińsko-mazurskiego wchodzi tak naprawdę totalny lockdown. Od jutra mamy nosić maski chirurgiczne. Ale pytanie tutaj, żeby zakończyć temat koronawirusa. Czy na Pomorzu mogą być wprowadzone tak ostre restrykcje jak na Warmii i Mazurach? Nie wiem, czy mogą być ogłoszone już na przykład w następnym tygodniu, bo to jest bardzo niepokojący wzrost zakażeń. Utrzymujemy się od dłuższego czasu w ogóle w elicie niechlubnej województw, które mają najwyższą liczbę zakażeń. Andrzej Potocki.
No niestety mogą być. Tutaj na przykład w Pruszczu Gdańskim, gdzie mam najbliżej, to bardzo dużo ludzi jest chorych.
Z czego to wynika?
Wieść gminna niesie, że tu znajomy znajomego i tak dalej. Takiej ilości jeszcze zachorowań nie pamiętam od czasu, kiedy zaczęła się pandemia. Tu na przykładzie Pruszcza Gdańskiego mówię tylko. W związku z tym sądzę, że tu rzeczywiście jesteśmy zagrożeni, szczególnie tą nową brytyjską odmianą, która się szybko przenosi. No ja osobiście z chałupy raczej nie wychodzę, poza tym, żeby do sklepu i do Pruszcza, tam gdzie muszę jeździć, czyli tam do lekarskie sprawy. Natomiast tak raczej staram się unikać kontaktu z innymi ludźmi. I tu jedynym wyjściem to jest szczepionka. No też czekam na możliwość zaszczepienia się. No ale to też bardzo źle wygląda, bo dzwonię do tych ośrodków, a tam, mimo że od 15 mam nominalnie termin, to nikt nie jest w stanie mi wyznaczyć jakiegokolwiek realnego terminu szczepienia, ponieważ nie wiadomo, jaka będzie ilość szczepionek. Jednym słowem, wszystko, cała walka z pandemią sprowadza się, skuteczna walka z pandemią, bo to są wszystko półśrodki tam. Oczywiście, że przyłbice dawno powinny być zlikwidowane, ale to mówię, to niewiele zmienia, to tam powiedzmy sobie, żeby te obostrzenia działały, to ludzie musieliby być robotami, a nie są. W związku z tym jedynym sposobem realnym i skutecznym może być tylko szczepionka. No a tutaj no, Unia Europejska niestety wystawiła nas do wiatru. Poniekąd troszeczkę może my sami sobie jesteśmy winni, bowiem na te negocjacje unijno-koncernowe nie pojechał żaden z naszych przedstawicieli. Być może gdybyśmy wiedzieli to już wcześniej, że te sprawy, negocjacje źle wyglądają, a umowy podpisane przez Unię Europejską nie mają na przykład konkretnych terminów szczepionek, co za tym idzie, też nie ma kar umownych.
Jednym słowem, no właśnie, bo to chyba naruszono wszelkie jakieś prawidła zawierania umów, bo nie ma ani kar umownych, ani nie zobligowano, z tego co my widzimy, zwykli śmiertelnicy, nie zobligowano producentów do określonych dostaw w określonym terminie, no to po prostu woła jakąś pomstę do nieba. Panowie, no, ale
no
już...
Po prostu musimy być przygotowani na to, że będziemy mieli lockdown w województwie pomorskim, o ile suma tych, średnia tych zakażeń przekroczy jakieś tam rozsądne, tolerowalne granice. A to nie jest dobra wiadomość, bowiem lockdown w polskich warunkach no coraz większe przynosi nam straty ekonomiczne. My nie jesteśmy Niemcami, które sobie mogą pozwolić, ani Anglią, ani Francją. Jesteśmy państwem, można powiedzieć, na dorobku i te lockdowny to nam...
Chyba tak wszyscy mają, wszystkie kraje mają chyba jakąś taką swoją granicę odporności i no trudne chyba czasy również przed Unią Europejską będą po tej pandemii.
Kraju bogatego zachodu to mają jeszcze dużo rezerwy.
Mają, ale to jest tak, że wszystko może się w pewnym momencie zawalić i skończyć. Chyba tutaj no... Problemy dotykają wszystkie państwa. Dobrze, przejdźmy do tematu procesu Magdaleny Adamowicz, który rozpoczął się w tym tygodniu. Pani europosłanka jest oskarżona o nieprawidłowości w zeznaniach. Dotyczą lat 2011-12. Pani Magdalena Adamowicz nie przyznała się do winy. Jak ta sprawa się potoczy? Mieliśmy scysję na sali sądowej, bo europosłanka no, takie oświadczenie polityczne chciała zacytować, sędzia ją uspokoiła. A przebieg tej sprawy widzi Marek Formela? Co będzie dalej? Czy dalej będą oświadczenia polityczne, dalej będzie zarzucanie, że nie wiem, media publiczne, wszyscy są winni za to, co słyszymy, będziemy słyszeli podczas odczytywania aktu oskarżenia, podczas zeznań tych, którzy będą wzywani jako świadkowie? Marek Formela.
Sam proces powinien się toczyć dynamicznie, dlatego że terminy przedawnienia są powszechnie znane i że tak powiem, widać je na wyciągnięcie ręki. To, co jest ważne, o czym powiedziałeś, to początek tych spraw, lata 2011-2012, czyli oświadczenie polityczne, w którym pani Magdalena Adamowicz chciała wydelegować odpowiedzialność za swoje problemy na media publiczne i prokuraturę, jest całkowicie chybione, dlatego że cała ta sprawa niejasności z oświadczeniami majątkowymi jej męża, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zobowiązanego ustawowo do składania tych oświadczeń lub korekt do tych oświadczeń w przypadku istotnych deficytów w tych oświadczeniach, zaczęła się w czasach, kiedy Polską rządził Donald Tusk, prokuraturą Andrzej Seremet, a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Paweł Wojtunik, więc nikomu wówczas do głowy w mediach publicznych ani w prokuraturze nie przyszło do głowy, żeby prowadzić jakąś zmasowaną nagonkę. Po prostu wynikało to z rutynowej pracy organów kontroli. Natomiast jeżeli jest w tym jakiś odprysk polityczny, to on raczej może dotyczyć wewnętrznych właśnie w środowisku Platformy Obywatelskiej, na co wskazują niektóre sygnały pochodzące z odpryski ze sprawy Sławomira Nowaka, który chciał przejąć Platformę Obywatelską na Pomorzu w bardzo silne władztwo i deklarował Donaldowi Tuskowi, że taki projekt może skutecznie przeprowadzić. Więc w tym zakresie oświadczenie pani Magdaleny Adamowicz jest bałamutne. Natomiast zachowanie pani sędzi Kuciel, tutaj może nie zgodzę się z wieloma komentatorami tego procesu, nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, ponieważ oskarżona ma prawo wygłosić oświadczenie i przedstawić swój punkt widzenia. Ono nie powinno być w żaden sposób reglamentowane przez sędziego. Jeżeli było natomiast tak intensywnie reglamentowane, to być może nie zupełnie z tych powodów.
Panie redaktorze, a czy ten proces powinien się toczyć w Gdańsku? Czy ten proces powinien toczyć się w Gdańsku, według pana?
Najprostsze pytanie prowadzi...
Nie ma innego wyjścia.
Najprostsze pytanie...
Momencik, jeszcze redaktor Formela.
Prokuratura ma prawo ze względu na okoliczności polityczne związane z niezwykłą aktywnością gdańskich sędziów i to sędziów związanych z Sądem Rejonowym Gdańsk Południe, którzy wiecowali razem z podsądnym Pawłem Adamowiczem oraz z wieloma innymi politykami Platformy Obywatelskiej, protestując przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Otóż ta okoliczność pozwala prokuratorowi Kaczorowi głębiej się zastanowić nad przebiegiem pierwszej rozprawy i zastanowić się nad tym, czy nie skierować wniosku z artykułu 41 KPK o wyłączenie sędzi ze względu na jednak pewne poczucie możliwego braku bezstronności. Sędzia Julia Kuciel aktywnie uczestniczyła na wiecu, podczas którego Paweł Adamowicz odsądzał od czci i wiary, będąc podsądnym tego sądu, reformę wymiaru sprawiedliwości. Koleżanka pani Kuciel, sędzia Zabłudowska, mówiła o garstce, która zmienia prawo. No przypomnę, że prawo zmienił Sejm, a w Sejmie liczba głosów odpowiada poparciu wyrażonym w wyborach, więc to jest jakaś nowa interpretacja wyniku wyborczego. No jednym słowem sędziowie wołający przed budynkiem z oskarżonym wolne sądy, nie ma wolności bez solidarności, mają jakąś skalę na swoje niezawisłości i dla dobra sprawy rzeczywiście proces ten powinien zostać, z procesu tego powinni zostać wyłączeni albo proces powinien zostać przeniesiony.
I Andrzej Potocki na ten temat wypowie się już po przerwie.
Witam serdecznie.
Marek Formela, wszyscy jesteśmy w komplecie, słyszę.
Witam.
Głos teraz zabiera Andrzej Potocki w temacie Magdaleny Adamowicz i procesu i pytanie podobne, a nawet takie same jak do Marka Formeli, czy ten proces powinien się odbywać w Gdańsku?
No dobre pytanie, tylko trudna odpowiedź, bowiem jak wiadomo...
Właściwość miejscowa rozumiemy.
Przesłanki,
przede wszystkim.
Przesłanki formalne, jak właściwość sądu Gdańsk Południe, który rozpatruje te sprawy, jest tutaj ewidentna. Chyba, żeby świadkowie byli z innych jakichś...
Ale miast, sąd mógłby się wyłączyć ze względu na okoliczności
pytanie
polityczne,
jest takie,
które są bezsporne.
To jest dyskusyjna, moim zdaniem dyskusyjna sprawa, bowiem na przykład mieliśmy taką sytuację we Wrocławiu, w Poznaniu, gdzie był proces działacza Solidarności, który występował dokładnie tak samo jak tutaj Adamowicz osobiście, bo to był jej mąż tutaj w Gdańsku na tych demonstracjach kasty, łącznie właśnie z tą sędzią, która teraz prowadzi sprawę. To z kolei w Poznaniu też ten działacz Solidarności był razem z sędzią na tej demonstracji warszawskiej. Były zdjęcia, było to udowodnione i mimo wszystko nie doszło po pierwsze do tego, żeby zmienić sędziego, a po drugie wyrok generalnie był satysfakcjonujący. Także ja oczywiście byłbym za tym, żeby wyłączyć panią sędzię Kuciel z tej rozprawy. No ale sądzę, że niestety właśnie prawo na to nie za bardzo pozwala, bowiem ta przesłanka jest zbyt słaba do tego, żeby przy dzisiejszym stanie prawa można było wyłączyć. No być może się mylę, ale z mojego doświadczenia wiem, że tutaj w ogóle, tak nawiasem mówiąc, ustawodawca powinien popracować nad tym tematem, bowiem bardzo często te właśnie sprawy, szczególnie w takich miastach jak Gdańsk, gdzie te powiązania są już od dawna wiadome i tak dalej, nie gwarantują stuprocentowej, no powiedzmy sobie, już o 100% to nie mówię, ale 90% pewności, że wyrok będzie sprawiedliwy z pominięciem konotacji politycznych. Oczywiście ja tu nic nie sugeruję, pani sędzia Kuciel może postąpić podobnie jak ten pan sędzia w Poznaniu. Niemniej jednak wydaje mi się, że zbyt do tej pory w Polsce zbyt trudno jest wyłączyć sędziego z ewidentnej sytuacji, w której sędzia ten może być narażony na pokusę bycia nie do końca obiektywnym w danej sprawie. Takie jest moje zdanie na ten temat. Czyli życzyłbym sobie zmiany właściwości sądu, na przykład na Elbląski czy jakiś tam inny, ale obawiam się, że tutaj chyba w przypadku pani Magdaleny Adamowicz ten numer nie przejdzie. No a
zresztą technicznie rzecz biorąc, zmiana czy wyłączenie sędziego byłoby niezwykle korzystne dla pani Magdaleny Adamowicz, już patrząc z praktyki procesowej, bo zanim nowy skład, nowy sędzia zapoznałby się z materiałem, to upłynęłoby pół roku, a może rok i sprawa wróciłaby na wokandę z dużym opóźnieniem, a czasy przedawnienia są nieubłagane. Nie ma w tej sprawie dobrego rozwiązania. Mecenas Markiewicz w wywiadzie dla Gazety Gdańskiej raczej opowiada się za wyłączaniem sędziów w takich przypadkach i wskazuje na swoje wielorakie doświadczenia w tym zakresie, obserwując sędziów na protestach politycznych, a potem stawając po stronie przeciwników politycznych tych sędziów na rozprawach w imieniu swoich klientów, nie ma poczucia komfortu, że obcuje z niezawisłym sędzią.
A jeszcze krótkie pytanie do Marka, pytanie do Marka Formeli. Bardzo przepraszam, panie redaktorze Potocki. Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże 24 ujawniły chyba, no to są nowe fakty, które świadczą o tym, że trwało wynajmowanie mieszkań, które należały do prezydenta, jeśli się nie mylę, tak?
Tak, no to mieszkania w tamtym okresie, mieszkań państwo Adamowiczowie, jeżeli dobrze notuję relacje z ich perypetii, wciąż nie posiadali rozdzielności majątkowej. Zatem wynajmowanie mieszkań, o którym pani Magdalena tak pięknie opowiadała w lokalnej prasie, że mamy mieszkania, one na siebie zarabiają i przecież gdańszczanie powinni być dumni, że ich prezydent jest taki zaradny, zapobiegliwy i to jest cnota. Otóż ta cnota polegała na tym, że część tych mieszkań, co udokumentowaliśmy i opisaliśmy, była wynajmowana interesariuszom i beneficjentom gminy Gdańsk. Były finansowane po prostu przez w istocie przez budżet, za którego wykonanie i konstrukcję odpowiadał prezydent Gdańska, więc mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów i przekroczeniem granicy, która nigdy nie powinna być przekroczona i to moim zdaniem w jakiś sposób powinno być częścią tego dostatku dobrej sławy prezydenta Adamowicza. Opublikowaliśmy to z takim przeświadczeniem, że w granicach, że zbliżamy się do jakichś granic sakralizacji polityka, który był dobrym, twardym, odpornym samorządowcem, ale jednocześnie nie był politykiem, na którego należy się powoływać w każdej sytuacji, w każdym wymiarze etycznym czy kulturowym. Ta sprawa pokazuje lichotę jego charakteru.
Powiedział Marek Formela. A teraz
na razie czekamy do 19 marca, kiedy będzie kolejna rozprawa w sprawie Magdaleny Adamowicz, ale jak już trafiliśmy do Gdańska, to panowie, temat Zielonego Brzeźna. Wczoraj podczas sesji Rady Miasta przyjęto plan zagospodarowania dla Brzeźna. Wielu mieszkańców się z tym nie zgadza. Zebrano co najmniej 2000 podpisów. Te podpisy jeszcze są zbierane, chociaż nie wiadomo, czy do czegokolwiek się przydadzą. Dlaczego, takie pytanie retoryczne do Andrzeja Potockiego, dlaczego miastu zależy na tym, żeby ludzi pozbawiać zieleni i stawiać nowe budynki w miejscu, które tak naprawdę powinno być mocno chronione?
Właśnie tu mam pewien problem, bowiem co prawda pod wnioskiem o przeciwnym wycinaniu tych drzew podpisało się około 2000 mieszkańców. Natomiast Urząd Miasta z kolei twierdzi, że nie ma zamiaru żadnych drzew tam w tej okolicy wycinać. Wręcz przeciwnie, nawet gdyby była taka sytuacja, że tam miałoby dojść do wycinki drzew, to sam Urząd Miasta protestowałby przeciwko temu. Takie
urzędnicy będą urzędnicy będą się przywiązywać do drzew, panie redaktorze?
Nawet
na to nie wygląda.
No raczej, znaczy ja mówię, jakie jest oficjalne stanowisko ratusza, konkretnie wiceprezydenta, wypowiedziane ustami wiceprezydenta Grzelaka. Także jak jest dokładnie, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Tu może Marek Formela jako
powie nam, kto przywiąże się do drzew z Urzędu Miejskiego.
Powie nam, czy rzeczywiście się do tych drzew przywiążą, czy nie, bowiem ja nie za bardzo znam background, bo tu mam dwa zdania, prawda? Mam zdanie obywateli, którzy ten wniosek przygotowali, i to, że tam w tym planie zagospodarowania przestrzennego coś jest nie tak, bo wycinka drzew i niszczenie zieleni sięgnęło zbyt daleko, a z drugiej strony stanowisko ratusza jest w miarę jasne, żadnej zieleni ani drzew ruszać nie będziemy. No trudno mi w tej chwili stwierdzić, która ze stron ma tu rację, stąd wolałbym, żeby może na to pytanie zna odpowiedź redaktor Formela.
To może ja najpierw powiem, bo dzisiaj rano na antenie Radia Gdańsk Andrzej Skiba, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska, wyraził taką opinię na ten temat. Proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób inwestor ma postawić kilka budynków bez wycinki drzew, chyba że będziemy tam robić domki na drzewach. I właśnie to chyba tak wygląda, bo zachowanych ma zostać 7 drzew, reszta może zostać zachowana, ale nie musi, więc tutaj sprawa chyba jest oczywista i trzeba obserwować to, co się będzie działo w Brzeźnie, bo tak naprawdę pozbawiamy się zieleni, a o tym, jak wygląda gospodarka drzewna, zieleni w Gdańsku, do dzisiaj rozmawiałem na antenie Radia Gdańsk z Bartłomiejem Obajtkiem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, który jasno i precyzyjnie powiedział, że lasy państwowe wycinają drzewa, ale także sadzą, a samorządowcy w Trójmieście wycinają drzewa i kropka.
A później mówią, że walczą o te drzewa przecież. I jeszcze, no właśnie, może Marek Formela jeszcze. Kto się będzie przywiązywał do drzew? Czy ktoś z magistratu się przywiąże? Do tych 7 drzew, czy do tej reszty drzew?
Wiceprezydent Grzelak albo jego szefowa, pani Aleksandra Dulkiewicz, która rozczuliła chyba dzisiaj Gdańszczan, bo powiedziała wczoraj, a dzisiaj Radio Gdańsk z przyjemnością upowszechniło, że mało kiedy była tak wzruszona, jak w momencie, kiedy konstruowano ten plan, więc jeżeli mało kiedy była tak wzruszona, to Gdańszczanie, bójcie się, bo wszystkie pozostałe plany widocznie są dotknięte jeszcze większymi wadami, chyba że chodzi o wadę językową pani Dulkiewicz, która ma kłopot z odnoszeniem się do spraw komunalnych, woli raczej wielką politykę, demokrację, sprawiedliwość, praworządność, etc. Przywołany Andrzej Skiba, radny Andrzej Skiba, moim zdaniem dzisiaj zdewastował radną Beatę Dunajewską. Tak naprawdę powiedział wprost, że pod ochroną znalazło się 7 drzew, a zieleń zieleni jest nierówna. Ponad 2000 protestów, podpisów pod protestem. Tak naprawdę mówimy o gigantycznym projekcie, o gigantycznym zielonym świetle, które zostało włączone dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto będzie w tej chwili w sposób intensywny eksploatować swoje zasoby i mówienie dzisiaj o kurorcie Brzeźno.
Usługi kurortowe mają być, tak mówi zastępca prezydenta Gdańska, pan Grzelak.
To będzie wybrzeże w stylu hiszpańskim zabudowane budynkami. Na to zwrócił uwagę też pan Igor Strzok, że prawdopodobnie przesłanki przyjęcia tego planu złożone dotyczące opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków są nieprawidłowe, dlatego został on wprowadzony w błąd co do wysokości drzew i nie da się tego zamienić w kuchenną krotochwilę, o której mówiła pani Dunajewska, że to taki błąd jak zły pomiar dywanu u niej w mieszkaniu, więc nie traktujcie państwo, drodzy radni Gdańszczan, jak idiotów i nie opowiadajcie, że partnerstwo publiczno-prywatne jest szczytem marzeń Gdańszczan. Jest waszym szczytem marzeń, bo zdejmuje z was wielką odpowiedzialność i otwiera zupełnie inne możliwości gospodarowania gdańską przestrzenią.
A prowokacyjnie... A wyniki... No proszę, jeszcze...
Wyniki wyborów w okręgu numer 1 są takie, że jest tam dwoje radnych Prawa i Sprawiedliwości i troje radnych z koalicji rządzącej. Wyniki liczbowe wskazują mniej więcej na zbilansowany podział sympatii politycznych, więc w tej sytuacji lekceważenie ponad 2000 podpisów, brak dialogu i forsowanie technokratycznej wizji Brzeźna jest wymierzone w lokalną samorządność. Nie jest jej czynnikiem sprawczym.
Tego skansenu Brzeźna, jak mówiła radna Dunajewska, i była dyscyplinowana trochę przez radnego Skibę.
Dobrze. O tych dywanach, które mierzy u siebie.
Jedno krótkie, może trochę prowokacyjne pytanie, czy drzewa w Brzeźnie, w tym pasie nadmorskim, ta reszta drzew, która zostanie, ona przetrwa do następnych wyborów samorządowych?
7 ma przetrwać. Andrzej Skiba powiedział to bardzo wyraźnie.
Bo tam jeszcze są inne miejsca, tam są jeszcze inne miejsca, gdzie są drzewa w tym pasie nadmorskim. Czy przed wyborami samorządowymi kolejnymi to będziemy mieli już tam takie próbki, znaczy sam beton i trochę krzaków? I buldożery w Brzeźnie?
Albo przetrwają drzewa, albo przetrwa dzisiejsza władza w Urzędzie Miasta.
To jest
będzie
ciekawe.
Powtórka Wielicowa.
Tak jest, panowie, bo jesteśmy przy sprawach gdańskich, więc może przejdźmy do tematu, który także ujawniła Gazeta Gdańska. Przez kolejne 3 lata będzie został wyznaczony na kolejne 3 lata nowy cennik za wodę i ścieki w Gdańsku, a SOR Neptun ma kontrakt z Gdańskiem rok mniej. Dlaczego tak się stało, że podpisano podwyżkę na najbliższe 3 lata, chociaż wiadomo, że w ostatnim roku, być może wiadomo, SOR Neptun nie będzie nam wody ani ścieków dostarczał. Andrzej Potocki.
No to ciekawa historia jest skądinąd, skoro podwyższa się opłatę za ścieki, podczas gdy firma, która się tym zajmuje, praktycznie nie będzie się tym zajmować, z tego co ja
ktoś
rozumiem.
Ktoś chyba wie. Może, być może. No. Może jest inaczej.
Ktoś wie więcej. Ktoś wie więcej.
Ktoś wie więcej w każdym razie. Ta sytuacja przypomina trochę kwestię wywozu cen za wywóz śmieci i słynnego tego wyroku, który zapadł przedwczoraj w Warszawie, kiedy miasto według pierwszej instancji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, miasto Warszawa podpisała w kwestii wywozu śmieci dwie różne taryfy, co sąd uznał za niewłaściwe z punktu widzenia prawa. No i draka do tego stopnia jest duża, że może to kosztować miasto zwrot pieniędzy w wysokości 1 mld zł. Tak w każdym razie orzekł w pierwszej instancji sąd wojewódzki. Problem polega na tym, że nie cytowałbym ani tego przykładu w kontekście Saura Gdańskiego by nie dawał, gdyby nie to, że w tej sytuacji takie absurdalne decyzje władz miejskich mają przełożenie na całą Polskę, bowiem jeżeli w Warszawie Naczelny Sąd Administracyjny potwierdziłby wyniki, znaczy potwierdziłby wyrok Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego, to wtedy w każdym innym mieście Polski, gdzie takie uchwały zapadały, a zapadały w Gdańsku również też, musiałyby urzędy miasta zwracać obywatelom potężne środki finansowe. No jak mówię, Warszawa to jest około 1 mld zł, w związku z tym podejrzewam Gdańsk w granicach 0,5 mld, o ile tutaj by taka sytuacja miała miejsce. I to jest tak samo dziwne właśnie jak ten kontrakt z tym Zaurem, który prawdopodobnie można zaskarżyć również do sądu i nie wiadomo, co z tego by wynikło.
Ale panowie, a dlaczego w ogóle...
Nie byłoby to dobre.
Pytanie do Marka Formy, ale dlaczego w ogóle ta podwyżka jest? Bo tak jak czytamy na portalu wybrzeże24.pl, ostatnie lata były dla SOR Neptun Gdańsk bardzo udane. Zysk netto wynosił od 13 milionów do prawie 14 milionów w 2019 roku. Czyli jeżeli rentowność jest wysoka, no to po co jeszcze
około
obciążać?
5%.
Tak jest. Po co obciążać mieszkańców?
Spółka skorzysta, znaczy zmienił się tryb ustalania cen wody. Do niedawna jeszcze organem stanowiącym ceny wody był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który na zaproszenie interesariusza gminy Gdańskiej jeździł oglądać mecze w Barcelonie, udając, że jedzie uczestniczyć w dyskusji na temat rynku wody w Arabii Saudyjskiej czy w południowej Ameryce. Sprawa ta była przedmiotem badania prokuratury. Orzeczono, że tego typu wyjazdy gdańskich urzędników odpowiedzialnych za kształtowanie cen wody są całkowicie naturalne i normalne. No jest to jakiś wkład w polską praworządność. Teraz to uprawnienie zostało scedowane na prezesa Polskich Wód. No i moim zdaniem pan Daca winien jest wyjaśnienia, albo powinien odebrać wyjaśnienia od swoich urzędników, którzy ten wniosek taryfowy zaakceptowali, ponieważ 19 stycznia 2023 roku kończy się 30-letni kontrakt na zarządzanie, na sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków zawarty przez gminę Gdańsk, SOR Neptun Gdańsk. Więc tak żartowaliśmy sobie, być może ktoś coś wie. Radni Prawa i Sprawiedliwości, radni opozycji, ale też chyba radni koalicji powinni się zainteresować, dlaczego wniosek wykracza poza czas kontraktu. Tym bardziej, że w nowej Radzie Nadzorczej pani prezydent Dulkiewicz ulokowała skarbniczkę gdańską, panią Izabelę Kuś. I w związku z tym dostęp do informacji dla radnych jest znacząco ułatwiony. No jest pytanie, czy Rada Nadzorcza opiniowała ten wniosek taryfowy, czy akceptowała wszystkie przesłanki podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków, skoro sytuacja spółki jest bardzo dobra, spółka jednak, a jest to obowiązek ustawowy zaopatrzenie mieszkańców wody i odprowadzanie ścieków, czy tylko chodzi o to, że woda drożeje, a zarząd spółki i Rada Nadzorcza nie tanieje, bo też gdańszczanie powinni wiedzieć, że za własny kran płacą rocznie prezesom dwuosobowemu zarządowi 1 300 000 złotych, czyli każdy z członków zarządu zarabia 53 tysiące złotych miesięcznie.
Ale mają bardzo poważne zadania, panie redaktorze.
Muszą być tacy menedżerowie
dobrze wynagradzani, czy nie? Szczególnie w czasach koronakryzysu.
Oczywiście, ponieważ dookoła jest pełno konkurencyjnych wodociągów i trzeba walczyć o to, żeby mieszkańcy kupili wodę akurat z tego wodociągu. Rada Nadzorcza zarabia każdy członek Rady Nadzorczej 70 tysięcy złotych rocznie. To jest grubo powyżej średniej pensji w Polsce i w tych warunkach spółka podnosi, składa wniosek, który jest akceptowany, a przedstawiciele mieszkańców, bo tak rozumiem swoją rolę powinni pojmować delegowani przez magistrat urzędnicy, milczą, jakby chodziło o tajemnice strategiczne. No to coś się niedobrego wokół tej wody dzieje. Nie mamy wiedzy, do kiedy ten kontrakt potrwa. Czy on będzie przeniesiony do gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, bo miasto Gdańsk ma dwie spółki i dwa zarządy i dwie rady nadzorcze, które zajmują się wodą.
Marku, stoimy przed rozwiązaniem nowej hydrozagadki.
Nowa hydrozagadka, będziemy się sprawą...
No właśnie.
Będziemy rozwiązywać i teraz zaczynamy, i teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu. Zaczynamy stronniczy przegląd prasy.
Studio Polityka. Stronniczy przegląd prasy.
Czasu bardzo mało. Andrzej Potocki dzisiaj. Krótki przegląd prasy, proszę.
Wychodzą z założenia bliższa ciału koszula. Zacznę od mojego portalu w polityce.pl, gdzie jest dosyć ciekawa informacja, których nie znalazłem na innych portalach, mianowicie o tajnym spotkaniu Trzaskowskiego z Biedroniem. Na tym tajnym spotkaniu miał być poruszany temat wspólnego projektu politycznego, czyli działacze i aktywiści Platformy Obywatelskiej mieliby tworzyć wspólne ugrupowanie, czy powiedzmy sobie jakiś zarys wspólnego ugrupowania z lewicą Biedronia bez udziału platformianych konserwatystów. To by był właśnie taki pierwszy skutek tych dyskusji wewnątrz platformianych i pierwszy skutek tego, jaki kurs w stosunku do aborcji obrała największa partia, jak na razie największa partia opozycyjna, mianowicie podział na lewą i prawą stronę i wysadzenie w powietrze konserwatywnego skrzydła poprzez dogadanie się z lewicą, z Biedroniem. Reszta w tym artykule. Skoro jesteśmy już w polityce.pl, to bardzo ładny przejazd możemy zrobić na portal Wybrzeże 24, gdzie tutaj został dokonany przedruk tekstu, właściwie felietonu, fajnego felietonu Aleksandry Jakubowskiej o tym, jak Kinga Rusin z dalekich Malediwów poucza celebrytów i artystów w sprawie reakcji na próby zatrudnienia ich w telewizji polskiej i w mediach tak zwanych reżimowych. Otóż tutaj Kinga Rusin jako właśnie tutaj bywalczyni od kilku miesięcy luksusowego hotelu w Malediwach występuje w roli dobrej pani i mówi, że owszem, z telewizją artyści polską można współpracować, o ile standing finansowy danego artysty jest tak słaby, że to już jest kwestia życia lub śmierci.
I panie redaktorze, musimy skończyć ten punkt programu, bo mamy jeszcze jeden, trochę się wiąże z tym, co pan zaprezentował, ale mam bardzo mało czasu i zapraszam jeszcze na wpadkę tygodnia.
Studio Polityka, wpadka tygodnia.
No, w tym tygodniu mamy bardzo ciekawą wpadkę. Europosłanka Zielonych Sylwia Spurek postuluje, by w ramach walki o prawa zwierząt zakazać reklamy produktów mlecznych, mięsnych i jajek. Na razie zakazać reklam, a pewnie potem w ogóle spożywania i sprzedaży tych produktów.
I niekwestionowana królowa polskiego weganizmu proponuje jajecznicę bez jaj. Przekonuje, że do jajecznicy bez jaj potrzebna jest między innymi śmierdząca sól, chyba i tofu. Marek Formela, czy zjadłby taką jajecznicę i czy Rafał Trzaskowski z Robertem Biedroniem, powinni zwerbować do tej swojej grupy Sylwię Spurek? Króciutko, dwa zdania.
Czy Robert Biedroń był na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim sam, czy w towarzystwie? Czy to było spotkanie?
I co jedli?
To było tak tajne spotkanie, że nie wiadomo nic.
Ja rozszerzam wniosek pani posłanki Spurek o zakaz promocji posłanki Spurek.
Andrzej Potocki.
A niech się pani Sylwia Spurek wypcha tym swoim jedzeniem, tymi jajkami bez jajek, które są tak jak portfel bez pieniędzy. Dziękujemy
pan
bardzo.
Pan jest demokratą, panie Andrzeju. Pan jest demokratą.
Nie,
panie
Sylwia Spurek to myślącym człowiekiem, który lubi normalnie zjeść.
Tu musimy skończyć. Sylwia Spurek to chyba przyszłość lewicy.
Co ja mam mieć na talerzu. No.
Sylwia Spurek to progresywna przyszłość lewicy. Być może niebawem będą takie ustawowe zalecenia. Dziękujemy.
A jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski, ja bardzo chcę, aby coraz więcej i częściej politycy lewicy o tym mówili. I na tym, panowie, stawiamy kropkę. Andrzej Potocki w polityce.pl i tygodnik sieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu wszystkim.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękujemy.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Piotr Kubiak,
Jarosław Popek, do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.